Drodzy, dzisiaj to dla mnie jest już ostatnia chwila, ostatnie posługiwanie słowem, dzielenie się słowem w czasie tej podróży tutaj po Stanach. Chciałbym dzisiaj przedstawić wam bardzo istotną służbę, jaka jest bardzo potrzebna w Kościele, a nie zawsze ona się przejawia. Podkreśliłem w Kościele, chociaż ta służba czy taka postawa jest bardzo konieczna w naszym codziennym życiu, w naszych różnych codziennych sprawach. Bo życie każdego dnia przynosi nam nowe wyzwania, nowe trudności, różnego rodzaju sprawy, których nie jesteśmy w stanie nawet przewidzieć. Planujemy, że coś zrobimy dziś po południu, czy jutro, czy pojutrze, a okazuje się, że nagle wyskakuje coś, co zmienia wszystkie plany. To, co było wielkim marzeniem, pragnieniem, wielką wartością, w okamgnieniu może przestać mieć w ogóle znaczenie i wtedy zupełnie inne sprawy stają się w centrum naszej uwagi. Ale jeśli chodzi o Kościół Jezusa Chrystusa, to Jezus zapewnił nas, a jeśli Jezus zapewnia, to jest to rzecz autentycznie pewna i niewzruszona. Jezus powiedział bardzo wyraźnie, że niebo i ziemia przeminie, ale Jego Słowo nie przeminie. Ono zostaje ciągle takim samym. I On powiedział wiele różnych stwierdzeń, ale ja dziś jedno chcę bardzo wyraźnie podkreślić. Że On zbuduje Kościół swój, którego bramy piekieł nie przemogą. Wierzymy w to? A doświadczamy tego? Chwała Bogu, bo czasami się okazuje, że ten Kościół ma się różnie. A to taką słabość zauważamy, a to taką. I potem jakże szybko staramy się szukać różnych rozwiązań. Ale ja w dalszym ciągu, niezależnie od tego, co się w Kościele dziać będzie, czy dzieje, wierzę, że Kościół Jezusa Chrystusa triumfalnym marszem powita Jezusa Chrystusa przychodzącego na tą ziemię. To nie będzie Kościół, który będzie gdzieś skryty, który będzie wołał, Panie Jezu, już przyjdź, bo jeszcze dzień i my już nie wytrzymamy. To będzie Kościół triumfujący. To nie diabeł z zastępami swoich demonów, szatan, nie będzie królował i panował. Nie będzie, tak, chociaż będzie straszył. Ale to Kościół jest tym, który jest zwycięzcą. Bo Jezus Chrystus jest zwycięzcą, a my w Nim jesteśmy zwycięzcami. I dlatego też chciałbym dzisiaj zwrócić waszą uwagę na pewien aspekt służby, który sprawia, że ten Kościół Jezusa Chrystusa, który stanowimy my, ludzie, przecież ułomni, przecież tacy, którzy nie zawsze we wszystkim jesteśmy doskonali. Ba, tak powiedziałem, nie we wszystkim. A w czym jesteśmy doskonali? No właśnie. Ale taki Kościół, z takich ludzi jak my, bramy piekieł nie przemogą. Dlatego, że Jezus Chrystus, Jego moc, Jego Duch Święty jest w tym Kościele. On jest głową tego Kościoła. Ale jest coś takiego, co w szczególny sposób potrafi rujnować również Kościół. Potrafi rujnować życie indywidualnego chrześcijanina, indywidualnego dziecka Bożego. Nawet tego, który jest najbardziej gorliwy, który jest najbardziej, wydawałoby się, mocny i osadzony w wierze i wydaje się, że nic go już nie jest w stanie ruszyć. A jednak przychodzą chwile pewnej słabości. Mam na uwadze na przykład Piotra, ucznia pańskiego, który tak wiele razy wychylał się do przodu i zawsze był pierwszy, jak coś trzeba było, to on. O, Panie, to ja wiem, Ty jesteś Synem Boga Żywego. Jezus mówi, nie ciało i krew Ci to objawiło, ale mój Ojciec, no fajnie. innym razem, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, bo ja Ciebie ochronię, tutaj jest w sakwie mój miecz. No i nieostrożnie nim machając doprowadził do tego, że komuś ucho spadło. Jezus musiał uzdrowić. Po wielu takich próbach, kiedy jeszcze inni mieli może iskierkę nadziei, Piotr mówi, nie ma Jezusa, idę ryby łowić. Wracam do starego życia, do swoich zajęć. Któż by się z tego spodziewał po Piotrze? Tym najbardziej gorliwym, tym takim, który tylko dla Jezusa, z Jezusem, pierwszy do modlitwy, pierwszy do wypędzania demonów, pierwszy do... A tutaj idę ryby łowić. I znów potem, kiedy inni zauważyli, że to Pan jest na brzegu, wow, to Piotr znów jest pierwszy. Nawet się nie ubiera, tylko jak był. Wskoczył do wody, bo on musi być pierwszy. No i Jezus go troszeczkę tak stemperował, mówi, Piotrze, czy ty mnie miłujesz? O tak, Panie, co, nie widzisz, że ja cię miłuję? Panie, widzisz, inni się zajmowali rybami, ciągnęli tam te sieci, a ja już byłem przy tobie, ja już pierwszy. Jezus tego słucha, mówi, Piotrze, i patrzy mu tak bardzo w oczy i mówi, Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Piotra to już troszeczkę tak ukuło, troszkę już zaczął myśleć. Mówi, oczywiście, Panie, miłuję Cię. A za chwilę Jezus mówi, Piotrze, ale tak poważnie porozmawiajmy, czy ty mnie miłujesz? Wtedy do Piotra dopiero dotarło, o co Jezusowi chodzi tak naprawdę. Drodzy, różne okoliczności życia, z którymi się spotykamy, doprowadzają do zniechęcenia nasze życie. Przedstawiałem wam historię troszkę naszego kościoła, naszej budowy. Tam był zaznaczony przeze mnie taki drobny wątek w krótkim zarysie zniechęcenia. Ja już tego miałem serdecznie dość w pewnym momencie. Byłem zniechęcony, a wiecie, zniechęcony człowiek nie jest zdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Zniechęcony człowiek przychodzi na nabożeństwo. Zniechęcony człowiek śpiewa pieśni. Nawet podniesie rękę, jak powiedzą, podnieśmy wszyscy nasze ręce, no to żeby się nie wyróżniać, też podniesie. Ale zniechęcenie nie pozwoli mu naprawdę zastosować tego, co słyszy w swoim sercu, potwierdzane przez Ducha Świętego, aby realizować. Zniechęcenie może przychodzić w bardzo duchowych sprawach. Podchodzisz pierwszy raz do modlitwy o chrzest w Duchu Świętym. Modlisz się. Inni przeżyli, ty nie. No nic, no. Modlący się zapewniają, wiesz, nie zawsze tak jest, że wszyscy od razu przeżywają. No następnym razem wychodzisz znów, bo jest wezwanie, kto chce. Modlą się, inni przeżywają, ty nie. Za trzecim razem, jak jest wezwanie, to się już zastanawiasz, wyjść, nie wyjść, wyjść, nie wyjść. No, dzisiaj jest jakiś gość, to na pewno będzie dobrze. Wychodzisz i zaś nie. Za czwartym razem, gdy słyszysz wezwanie, mówisz, tym razem nie wyjdę. No, potem znów za jakiś czas pragnienie tego przeżycia spowoduje, że przy wpływie emocji znów wyjdziesz, bo i zaś nie przeżyłeś. Zniechęcenie. A to nie jest dla mnie. A może to nie wszystkim jest to potrzebne. Ja mam pewność zbawienia. Wiem, że moje imię zapisane w Księdze Życia, więc ja nie potrzebuję chrztu w Duchu Świętym. Po co mi to? Różne myśli przychodzą później do głowy człowiekowi. Jest zniechęcony i to, co jest najwspanialszym Bożym darem dla człowieka, dla chrześcijanina, przechodzi o tak mimo nosa. Tylko dlatego, że człowiek jest zniechęcony. Wczoraj mówiłem o tym, że powinniśmy mieć wizję, że powinniśmy podjąć działanie i z determinacją osiągać cel. Determinacja jest zaprzeczeniem tego, czym jest zniechęcenie. Pamiętacie tych czterech? Łatwo ich było zniechęcić. Próbowali przez drzwi, próbowali przez okno i nie dało rady. Trudno, przyjacielu, odnosimy cię z powrotem, skąd cię wzięliśmy. Ale oni byli zdeterminowani. Oni chcieli osiągnąć za wszelką cenę cel. Dlatego rozebrali dach i spuścili bidaka przed samego Jezusa. No dobrze, jest coś, co skutecznie zapobiega zniechęceniu. I Boże Słowo o tym bardzo wyraźnie mówi. I ja dzisiaj chciałbym, kończąc jak gdyby swoją posługę tutaj wśród was, chciałbym o tym powiedzieć. Tym czymś, tym lekarstwem, tym antidotum na zniechęcenie w jakiejkolwiek dziedzinie. Bo naprawdę możemy być zniechęceni sąsiadami, zniechęceni możemy być w szkole, zniechęceni możemy być w pracy. Właściwie ten świat robi wszystko, aby na każdym kroku, w każdej dziedzinie nas zniechęcić. Jeżeli już do czegoś zachęca, to moc ciemności do tego, żebyś upadł w grzech. Pokazać ci, jak piękny jest grzech, jak on smakuje, jaki jest dobry. Do tego cię będzie zachęcał, ale we wszystkich innych dobrych rzeczach to cię będzie tylko zniechęcał. A my jesteśmy nie po to, aby się poddawać, ale aby odnosić zwycięstwo, więc potrzebujemy zachęty. Zachęcanie jest czymś, co jest skutecznym lekarstwem na zniechęcenie. No dobrze, mówię zachęcanie. I co masz na myśli, gdy mówię, żebyśmy jedni drugich zachęcali? Boże Słowo mówi, zachęcajcie, zachęcajcie mój lud. Boży lud potrzebował i potrzebuje nadal do dzisiaj zachęcania. Mario, proszę. Powiedziała mi, że nie wyjdzie. Ale jak cię poproszę, to chodź. Ja potrzebuję statystę. Bo chcę wam pokazać, co się normalnie dzieje, kiedy mówimy o zachęcaniu. Wyobraźcie sobie, że ta kobieta, ta siostra dzisiaj przyszła na nabożeństwo zniechęcona, podłamana. Coś się wydarzyło w jej życiu. I teraz ona przychodzi i dowiadujemy się o tym i no i trzeba ją zachęcić. No więc co robimy? Najchętniej podchodzimy do takiej siostry i mówimy, siostro, nie martw się, to wszystko minie, przejdzie, czas zaleczy rany. Wiesz, a ja bym ci mógł powiedzieć tyle świadectw, co ja w życiu przeżyłem, jakie były moje wielkie sprawy. To, co ty przeżywasz, to drobiazg. Nie przejmuj się. Zapominamy, zachęcając w ten sposób o tym, że nasze zniechęcenie, to, które aktualnie przeżywamy, ono może być rzeczywiście niewielkie, ale dla nas w odbiorze jest najważniejsze dzisiejszego dnia. Ja wiem, że ktoś może cierpieć ogromny ból w swoim ciele. Ale jak mnie ząb boli, to mnie ten ząb boli i to jest najokropniejszy ból w tym momencie na całym świecie, bo to jest mój ząb i mój ból. A więc nie możemy zachęcać, próbując lekceważyć czyjeś przeżycie. Mówiąc, ach wiesz, popatrz, a tamten co przeżył, a tamta co przeżyła, dali sobie rady. Ty też wyjdziesz z tego, nie przejmuj się. A ona myśli, no tak, ale ja nie widzę przed sobą żadnej perspektywy. Ja nie wiem, czy ja jutra dożyję w takim stanie. Wszystko tak nagle się wydarzyło. Jestem po prostu przygnębiona. Wiecie, takim zachęcaniem w Kościele, a ono ma miejsce, zamiast człowieka podnieść, zamiast dodać otuchy, jeszcze bardziej wdeptujemy, jeszcze bardziej pogrążamy. Kiedy popatrzyłem na znaczenie słowa zachęcać w Bożym Słowie i znaczenie w oryginalnym greckim języku, po pierwsze oznacza stanąć obok. Ja nie muszę pytać, co jest jej problemem. Ale widząc, że przeżywa zmartwienie, że przeżywa pewien smutek, że wyszła do przodu, aby się o nią modlić, bo jest załamana, zniechęcona, ja po prostu, chcąc dodać otuchy, zachęty, pierwsze ze znaczeń greckiego słowa zachęcać oznacza stanąć obok, stanąć blisko. To oznacza coś więcej nawet. To oznacza, słuchaj, jestem gotów być z tobą w każdej chwili w twoim przeżyciu. Chcę być z tobą o każdej porze dnia i nocy. Jeżeli tylko potrzebujesz, daj znać, zadzwoń. Będziemy się wspólnie razem modlić. Jak trzeba, to przyjadę. Będziemy razem. Wiedz o tym, że z tym swoim problemem nie zostajesz sama. Bo ja chcę być z tobą. Jezus zna twoje serce, Jezus jest z tobą, ale ja, twój przyjaciel, twój znajomy, chcę być z tobą również. I chcę, żebyś to wiedziała. Bądź tego pewna. Nie krępuj się. Kiedykolwiek to trzeba będzie, daj znać. A dalej słowo zachęcanie mówi inspirowanie. Inspirowanie, które mówi, słuchaj, stojąc razem przed Bogiem, niemożliwe jest, aby On nie wysłuchał naszych modlitw. Bo przecież gdy dwóch lub trzech modli się o jakąkolwiek rzecz, On obiecał, że nas wysłucha. Jak trzeba, to jeszcze zawołamy innych, będziemy się modlić. Słuchaj, jest wyjście. Po ludzku je dzisiaj ani ja, ani ty nie widzimy, ale ono jest w Jezusie Chrystusie. Uchwycimy się wiarą. Dziś może twoja wiara jest troszeczkę zachwiana, ale uchwycimy się wiarą i przyjmiemy dar rozwiązania twojego problemu życiowego. Drodzy, dziękuję ci bardzo. Jest inspirowaniem, to po drugie. I po trzecie, zachęcanie wymaga gotowości do zapłacenia ceny. Co cię kosztuje, jeżeli pójdziesz, poklepiesz kogoś po ramieniu? Słuchaj, dasz sobie radę. Nie takie rzeczy przechodziłeś w swoim życiu. Nie takie sprawy były w twoim życiu. Dasz sobie radę. Co cię to kosztuje, żeby to powiedzieć? Nic. Ale zapewnienie, będę z tobą. Jestem gotów na każde wezwanie. Jestem gotów się modlić. Wiedz, że nie jesteś sama. Wymaga ode mnie tej gotowości, bo w pewnym momencie ten telefon rzeczywiście zadzwoni. I to będzie cena zostawienia wszystkiego innego, może przerwania snu, może czegoś jeszcze innego, ważnego do zrobienia, bo oto dane zostało słowo. Będę z tobą. Postoję po twojej stronie. Stoję przy tobie. Ty nie masz prawa czuć się osamotniona. Drodzy, nic dziwnego, że Duch Święty nazwany został pocieszycielem. Jezus mówi, bo ja prosić będę Ojca mojego, aby posłał wam onego Ducha Prawdy, aby z wami był. Aby cały czas był z nami. On jest w nas i On jest z nami cały czas. To jest doskonały pocieszyciel. Ale wiecie, my żyjemy w ciele. I czasami te duchowe wartości, jak Duch Święty, jak Boża obecność, jak działanie Boże, obecność Jezusa Chrystusa, mówimy, że jest obecny pośród nas, bo gdy dwóch lub trzech. No właśnie, tu jest zawsze problem w języku polskim. Czemu we wszystkich narodach ma być dwóch, a wystarczy jeden trzech? Filip, tak to jakoś wyszło. No bo gdy dwóch lub trzech. Jezus mówi, będzie, ale jak przy jednym trzechu można być między? To nie wiem. No dobra. A to tak, taka dygresja. No więc pocieszanie, zachęcanie wymaga również zapłacenia pewnej ceny. I dlatego też bardzo często my działanie Ducha Świętego za bardzo zawężamy, kojarząc tylko z działaniem w czasie, gdy dzieją się cuda, uzdrowienia, jakieś dary się objawiają Ducha Świętego. A ten Duch Święty działa na co dzień, w każdej chwili, w naszych sercach. Tego nie zauważamy. Kiedy Bogu podziękowałeś za działanie Ducha Świętego w twoim życiu, że był z tobą cały dzień? Czasami nawet nie wiemy, w ilu sytuacjach i okolicznościach nas zachował. Ale to jest takie mało istotne. Gdybyśmy zobaczyli cud, wtedy jesteśmy poruszeni, nasze emocje są podbudowane. No i wtedy troszeczkę byśmy tam podziękowali Bogu za to. On wykonuje ogromną pracę w każdej chwili naszego życia. On nas nie opuszcza i nie zostawia. Drodzy, ja chciałbym nie pozostać dzisiaj tylko teoretycznym nauczycielem, a więc nauczać coś, co od chociażby tak jak, no to było już troszeczkę coś praktycznego, ale chcę coś bardziej praktycznego na podstawie Bożego Słowa dzisiaj wam przedstawić. Przedstawić wam chcę takiego pocieszyciela prawdziwego, z krwi i kości. I będę mówił dzisiaj o postaci, która ma na imię Józef, a jest opisana w Dziejach Apostolskich. Kto z was zna Józefa z Dziejów Apostolskich? Ty wiesz, kto to jest? To na razie nie mów. Czy ktoś wie? Mówię o Dziejach Apostolskich. To nie jest Józef z Arymatei, ale z Dziejów Apostolskich Józef. Nie martwcie się, u nas w Bielsku też nie wiedzieli. A ja lubię takie właśnie rzeczy. Kiedyś z okazji świąt Bożego Narodzenia zadałem pytanie, co śpiewali aniołowie wstępujący z nieba pasterzom, jak narodził się Jezus Chrystus. Wiecie? Nic nie śpiewali. Nic nie śpiewali. To jest tylko kościelne, tradycyjne spojrzenie, że aniołowie coś tam śpiewali. Wojska anielskie wstępujące mówiły. Przeczytajcie sobie Ewangelię, to zobaczycie, że wojska anielskie wstępujące mówiły. Proszę? Może rapowały, nie? Mówiły. Także jest tego. Albo jakie zwierzęta zostały wymienione przy okazji opisów narodzenia Jezusa Chrystusa? Wy czytacie inną Biblię jakąś, ja nie wiem. Amerykańska Biblia jest jakaś inna. Żadnego zwierzęcia nie jest wymienione. Żadne zwierzę nie jest wymienione. No bo pasterze pilnowali trzód. Swoich trzód. A co to były trzody? To mogły być kozy, to mogły być krowy, to mogły być... No może świnie? Nie, no bo to Żydzi to... Chociaż też tam hodowali świnie. No więc tego nie było nic. Nic opisane, żadne zwierzę nie jest wymienione. Żadne. Nawet jak Józef wsadził Marię, żeby uciekać do Egiptu, to jest napisane, że ją wsadził na zwierzę razem z małym Jezusem i uciekali do Egiptu. Czy był to wielbłąd, czy był to osioł, czy był to koń, a kto z nas wie? Było to zwierzę i tyle, i aż tyle. Która przemówiła? A nie przy narodzinach Jezusa. Chodzi o narodzenie Jezusa. No dobra, dość tych quizów. W każdym razie widzicie, trzeba czytać bardzo uważnie Boże Słowo, bo przyjedzie taki dziwny pastor i zrobi quiz i wychodzi na to, jak czytamy Biblię. Uważnie czy nieuważnie. Dobra. Drodzy, a więc ja będę dziś chciał mówić o Józefie. O kim to mowa? No więc zaraz się dowiemy, o co chodzi. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, 34 wiersz do 37. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów. I wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą. A Barnabę kto zna? Kto słyszał o Barnabie? A właśnie. A to jest jego ksywa, to jest po prostu jego nickname. Barnaba. Dlaczego go nazwali Barnabą? Co się wykłada? Syn pocieszenia. Lewita rodem z Cypru. Sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył z stóp apostołów. To jest też, tak na marginesie powiem, dwóch zostało wymienionych ludzi z imienia, którzy sprzedali swoją rolę i przynieśli pieniądze do stóp apostołów. Jeden, negatywna postać, Ananiasz z Safirą, ponieśli konsekwencje. I oto tutaj mamy Józefa, lewitę z Cypru, który zrobił to samo. O nim jest wydane jednak wspaniałe świadectwo w 11 rozdziale, 24 wierszu, do tego jeszcze dojdziemy, ale już teraz zacytuję ten 24. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. No dobrze, mamy Józefa, syna pocieszenia, Barnabę. To jest dosyć często spotykane w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, że imiona określały charakter postaci. A więc Barnaba wykłada się syn pocieszenia. To był człowiek, który szedł z pocieszeniem, szedł z zachętą wobec drugich ludzi. I apostołowie to rozpoznali. Rozpoznali jego służbę, rozpoznali jego predyspozycje i mówią, wiesz co, no Józef, w porządku, ale ty jesteś Barnaba. I tak go nazwali, i tak mu zostało, i takim go znamy. A o Józefie zapomnieliśmy. No więc jak to w praktyce wyglądała postawa i służba zachęcania, którą wykonywał Barnaba? I tu chciałbym przenieść się teraz do 9 rozdziału Dziejów Apostolskich, od 26 wersetu do 28. Przeczytajmy sobie najpierw 26 wiersz. A gdy Saul przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Opowiem, żeby nie przedłużać, czytając tekstów Saul, który dysząc groźbą prześladował chrześcijan, wtrącał do więzienia, szukał możliwości, aby ich pozbawiać życia, pilnował szat tych, którzy kamienowali Szczepana. A więc człowiek, którego chrześcijanie się bali, bo był uosobieniem zła, był prześladowcą Kościoła. Jadąc z takim właśnie zamiarem do Damaszku, spotyka się z Jezusem. Widzi światłość, spada przed Chrystusem. Panie, kim jesteś? Jestem tym, którego prześladujesz. Traci wzrok. Prowadzą go do Damaszku. Zaprowadzają go na ulicę jaką? Prostą. Do Ananiasza. Ananiasza, chrześcijanina, który tam był w Damaszku. Ananiasz się go boi, bo przecież wiedział, że zbliża się do Damaszku właśnie Saul, aby wtrącać do więzienia. Ale oto już inny Saul jest przyprowadzony do jego domu. Ten, który się spotkał z Jezusem. I Bóg przemawia do Ananiasza i mówi, nie bój się go. To jest moje narzędzie wybrane, które poślę do pogan, do królów i do resztek narodu izraelskiego. Tutaj też takie na marginesie tylko wtrącę, że to, co mówiłem w czwartek o mocy Ewangelii z listu do Rzymian, 1 rozdział 16 wiersz, że jest ona mocą Bożą najpierw Żyda, a potem Greka. Niektórzy wywnioskowali, że Ewangelia jest najpierw dla Żydów, a potem dla pogan. No nie do końca bym tak tego powiedział. Bóg nie robi różnicy między Żydem a Grekiem, poganinem, bo w tym odnowieniu nie ma Żyda, nie ma Greka. Po prostu wszyscy są narodzonymi dziećmi Bożymi, stanowimy Kościół, jesteśmy jego własnością. Ale no, Paweł nie byłby Pawłem, gdyby bliższa koszula ciału nie była. I dlatego no, wszędzie zawsze zaczynał od Żydów, chociaż doskonale wiedział, że Bóg powiedział, ty jesteś moim wybranym narzędziem, abyś szedł z Ewangelią do pogan. Ale Bóg nie miał mu tego za złe, że on szedł najpierw do synagogi i dokądkolwiek się udał i tam próbował głosić. Za to zbierał solidne cięgi. Czytajcie jego podróże, czytajcie historię. To zobaczycie, jak mu się wiodło, kto za nim ścigał, kto go kamienował, kto go prześladował. Właśnie Żydzi. No więc Paweł, Saul przyszedł i tam w domu Ananiasza przeżył napełnienie Duchem Świętym. Tam wyłożone mu zostały pewne podstawowe prawdy. I wychodząc z tego domu na ulicach Damaszku po kilku dniach skutecznie głosił Żydom, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Od samego początku bardzo konkretnie i bardzo wyraźnie i jednoznacznie apostoł Paweł głosił Ewangelię Żydom o Jezusie Chrystusie. Dziwię się czasami niektórym, którzy dzisiaj mówią, jak z Żydem rozmawiasz, to nie wypowiadaj słowa Jezus, bo ich to zraża. Mów Mesjasz. Jaka dziwna mowa. Paweł apostoł od samego początku głosił Jezusa Chrystusa. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, ale głosił Jezusa Chrystusa i nie używał. Wiecie, no był taki ktoś, no Mesjasz. My dzisiaj rozcieńczamy Ewangelię na wielu odcinkach, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Bo Jezus Chrystus nie ma innego imienia na ziemi dane ludziom, przez które by mogli być zbawieni. I dlatego czy Żyd, czy Grek, czy poganin, czy ktokolwiek, Jezus Chrystus jest drogą, przez którą możesz być zbawiony. Nic innego. No ale wracam do swojego tematu. I tenże apostoł, a właściwie jeszcze nie apostoł, Saul, w pewnym momencie, kiedy już pobył sobie troszeczkę w Damaszku, przeniósł się z powrotem do Jerozolimy. Przecież tam studiował, tam był znaną postacią, tam zasiadał już w Sanhedrynie, już miał wysoką pozycję, a teraz przychodzi jako chrześcijanin. Nie mesjański Żyd. On nigdzie nie nazwał siebie mesjańskim Żydem, natomiast trzy razy w Nowym Testamencie znajdziecie, Paweł mówi o sobie, jestem chrześcijaninem. To jest też wiele mówiące. I oto ten chrześcijanin, Saul, przychodzi do Jerozolimy, wychodzi na ulicę i głosi Ewangelię. Ale chrześcijanie, których tam było pełno, odsuwają się od niego. Jak tylko go gdzieś zobaczyli, to przechodzili na drugą stronę ulicy. Popatrzcie, co czytamy w 27 wierszu. Właściwie wcześniej. A gdy Saul przybył do Jerozolimy, 26 wiersz 9 rozdziału, starał się przyłączyć do uczniów. Wiecie, co to znaczy starać się? Myśmy przeżyli w okres w Polsce w czasie stanu wojennego i później, kiedy był kryzys ekonomiczny, że nic nie było. Ale jak się ktoś starał, to miał wszystkiego tyle. W naszym domu nie brakowało kawy, nie brakowało mięsa, nie brakowało nic. Przyjmowaliśmy tyle gości z kraju i z zagranicy. Ja nigdy nie słyszałem, żeby mi żona powiedziała, wiesz co, no nie damy rady przyjąć dzisiaj obiadem, bo nam czegoś brakuje. Jak komuś na czymś zależy, to osiągnie. I apostoł, czy właściwie Saul jeszcze wtedy, starał się przyłączyć do apostołów, do uczniów. Ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. I teraz popatrzcie, 27 wiersz. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów. Lecz Barnaba, wszyscy się odsunęli. Lecz Barnaba. I tu chciałbym, byśmy się na moment zatrzymali. Barnaba uwierzył świadectwu Saula. Ja nie czytam o tym, że Barnaba był w Damaszku. Barnaba słyszał, że w Damaszku Saul skutecznie głosił Ewangelię. Barnaba na pewno na ulicach Jerozolimy przysłuchiwał się, jak Saul głosi Ewangelię. I Barnaba uwierzył, że ten Saul naprawdę przeżył coś głębokiego z Bogiem, z Chrystusem. Lecz Barnaba, wszyscy się odsunęli. Pewnego razu, wyobrażam sobie, podszedł do Saula i mówi: chodź no ze mną. Wziął za rękę i udają się do headquarter apostołów. Nie wiem, czy tam był sekretariat, czy nie. W każdym razie wchodzą. No, Barnaba miał drzwi otwarte przed sobą. Gdy była tam nawet sekretarka jakaś, zobaczyła Barnabę. O, witaj Barnaba. Słuchaj, ja chciałbym z Piotrem apostołem porozmawiać. Dla ciebie drzwi otwarte. Stuk, puk na interkom i już Piotr otwiera drzwi. Witaj Barnaba. Jesteś... Ty mile widziany jesteś, kogoś ty tu przyprowadził. Barnaba mówi: apostole, momencik, zaraz wszystko wyjaśnię. Wejdźmy tylko do środka. I wprowadza Saula na spotkanie z apostołami, a oni mieli wielką naradę. Zastanawiali się być może nad jakimiś poważnymi sprawami dotyczącymi Kościoła. I wtedy co? Barnaba zabrał go i zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do Niego przemówił i jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. I przestawał z nimi, poruszając się Saul swobodnie po Jerozolimie, występując śmiało w imieniu Pana. Barnaba opowiedział apostołom, bo gdyby Saulowi udzielił głosu, to ja myślę, że nikt by go nie słuchał. Za bardzo było w ich umysłach to, że on prześladował Kościół. Że ich życie było zagrożone dzięki takim jak Saul. W związku z tym trzymali się z niego z daleka. I tu chciałbym pokazać wam pierwszą rzecz, o której mówiłem na początku. Że Barnaba, pocieszyciel, ten, który dodaje otuchy, ten, który zachęca, po pierwsze, staje po stronie tego, od którego się wszyscy odwrócili. Lecz Barnaba się nie odwrócił. Stanął po stronie Saula. Dalej, idąc na spotkanie z apostołami, Barnaba gotów jest zapłacić cenę swojej reputacji. Wiecie, jak długo się buduje swój własny autorytet? Latami. Dziesięciolecia trzeba, żeby zbudować swój autorytet. Ile trzeba, żeby go stracić? Chwila, moment. Barnaba, udając się do apostołów z Saulem, on był mile widzianym, on był szanowanym, ale przecież był narażony na to, że mogli mu powiedzieć: Barnabo, co się z tobą stało? Ty, w którym widzieliśmy tak szanowanego, cenionego człowieka wierzącego, ty się zadajesz z takim człowiekiem? No daj spokój, no wybacz, ale to my też z tobą nie chcemy dłużej mieć nic wspólnego. Czy myślicie, że to takie było nierealne? To była wielka determinacja Barnaby, że zdecydował się tego, od którego się wszyscy odwrócili. Stań po stronie tego, od którego się wszyscy odwracają. To ci, którzy się odwracają od tego kogoś, przy kim ty staniesz, masz wielką szansę na to, że się od ciebie też odwrócą. I Barnaba był gotów zapłacić za to cenę. Niemałą cenę. Lata pracował na to, żeby zobaczyli go i uznali apostołowie. Ten jeden moment wystarczył, żeby cały ten dorobek został przekreślony. No dobrze. apostoł Paweł jednak, właściwie Saul w dalszym ciągu, co prawda czytamy, że przebywał jeszcze chwilę w Jerozolimie, ale nie szybko się to rozchodziło i nie było zbyt wielu zwolenników tego, aby tak zaraz big hug dla Saula. I Saul nosił na sobie to piętno czas jakiś. I wreszcie zniechęcony znika. Z różnych źródeł możemy się dopatrzeć, że to zniknięcie Saula było około 14 lat. Więc kilkanaście lat znika nam Saul ze sceny Nowego Testamentu. Drodzy, i teraz popatrzmy dalej. Sytuacja się rozwija, Kościół się rozwija. Uczniowie dowiadują się, że w Antiochii powstaje wielka społeczność, zbór się rozwija, 100-tysięczne miasto, zbór coraz większy, a tam nie ma nikogo z autorytetem, więc wołają Barnabę i mówią: Barnaba, chodź no tutaj. Słuchaj, wysyłamy cię jako apostołowie tu z Jerozolimy, idź i do Antiochii i przejmij ten zbór i zajmij się nim, bądź pastorem tego zboru. Jaka nobilitacja. Barnaba, no wreszcie dochrapałeś się stołka. Masz funkcję, duży zbór. Nic tylko teraz tak do emerytury. Super pozycja. Panie Boże, błogosław mi, żeby tak było do końca. Ale Barnaba był innego ducha. Barnaba oczywiście przyjechał i przeczytajmy 11 rozdział od 19 wiersza. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Niektórzy z nich byli Cypryjczykami i Cyrenajczykami. Ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I ręka Pańska była z nimi. Wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnabę, który gdy tam przybył, ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. I tutaj jest ten werset znów. Był to bowiem wąż dobry, pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Można by było się spodziewać, Barnaba, jest wszystko okej z tobą. Ale popatrzmy na 26 i 27 wiersz, właściwie 25 nawet. Kiedy został pastorem w Antiochii, Barnaba poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula. Barnaba nie mógł się z tym pogodzić, że nie ma Saula w służbie. Mając przed sobą taką perspektywę służby i pracy, zajmij się zborem, zajmij się ewangelizacją. Co ci tam po jednym człowieku z taką przeszłością? Barnaba zostawił ten zbór w Antiochii i poszedł szukać Saula w Tarsie. Ja nie wiem, czy miał komórkę do dyspozycji, czy jakieś maile, czy może nawet jakieś centrum, gdzie wszyscy byli spisani i przyszedł i szukam Saula tutaj w Tarsie. Tars, około 100 tysięcy ludzi, mieszkańców. Ja sobie to zupełnie inaczej wyobrażam. Chodził po ulicach, chodził na targowisko, rozglądał się, rozpytywał. Słuchajcie, Saula szukam, Saula szukam. O, w Tarsie, człowieku dobry. W Tarsie to tak słynne imię, że tutaj co drugi to Saul. Tu Saul, tu Saul, tu Saul. Wybierz sobie ile chcesz. Ale Barnaba się tym nie zniechęcał. Nie wiem, jak do tego doszło, ale w końcu gdzieś, może już na obrzeżach tego miasta, przechodzi, patrzy. Czyż mnie wzrok nie myli? Saul! A ten patrzy, mówi: Barnaba, a ty skądżeś się tu wziął? No, szukam ciebie. Na pewno padli sobie w objęcia i Barnaba już nie wypuścił Saula. Mówi: teraz ze mną pójdziesz do Antiochii. I Bóg tak zdarzył, że przez cały rok nauczali w Antiochii. Tak czytamy w Bożym Słowie. Przyspieszam, bo czas bardzo szybko leci. znalazł i czytamy później w 26 wierszu, a gdy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i tak się już sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi w Antiochii też. Nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. I wtedy zbór wysłał ich na pierwszą podróż misyjną. Na tej pierwszej podróży misyjnej zdarzyło się coś, co na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło trudne do zrozumienia. Po pierwsze, nastąpiła zmiana. Z Antiochii wyjeżdża Barnaba i Saul, co oznacza, że Barnaba jest przywódcą. Natomiast na Cyprze następuje zmiana. Jak czytamy Dzieje Apostolskie, zwróćcie uwagę na to. Paweł czy Saul i Barnaba. A więc Saul przejmuje przywództwo. Wow. Był jeszcze z nimi krewniak Barnaby, Jan Marek, młody chłopak, który zabrał się też. Była szansa, przygoda, więc czemu nie? Ale misja to wymagające zajęcie. I w pewnym momencie Jan Marek nie zdał egzaminu, przeraził się tego wszystkiego. I Saul mówi do Barnaby, słuchaj, ja dalej z tym smarkaczem nie pojadę dalej. Nie chcę go widzieć w naszym towarzystwie. On się nie nadaje, on po prostu nie spełnia warunków do misji. Barnaba mówi, nie możemy go tak zostawić. No i tak się pokłócili, że się rozstali. Drodzy, chcę wam powiedzieć, że to jest ostatnie miejsce, w którym przeczytacie słowo Barnaba. Nigdzie w Dziejach Apostolskich już ani w Biblii nie usłyszycie słowa Barnaba. Mógłbym powiedzieć, i na co ci przyszło, Barnabo? A trzeba było się zająć zborem w Antiochii i dać sobie spokój z tym Saulem. Ale chcę, kończąc, podkreślić pewną rzecz. Saul poszedł dalej z Sylasem. Pamiętacie, w więzieniu śpiewali dalej, zakładali zbory i tak dalej. Barnaba zaś z Janem Markiem wrócili z powrotem. W drugim liście do Tymoteusza pod koniec swojej służby apostoł Paweł pisze tak, w 4 rozdziale. Do Tymoteusza pisze, staraj się przyjść do mnie rychło. Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesaloniki. Kreszczen do Galacji, Tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Siostro i bracie, czy wyobrażasz sobie, że Jan Marek, wyrzucony z Cypru, przerwana podróż z powrotem do Antiochii, znalazłby się kiedykolwiek na polu misyjnym, gdyby nie Barnaba? Barnaba, widząc, że Saul przejmuje już inicjatywę, że już nie potrzebuje takiego wsparcia, zobaczył kolejną osobę, przy której należało stanąć, aby dodać pociechy. Ten młody człowiek załamany, być może się popłakał, jak usłyszał, że się nie nadaje do misji. A jego serce było takie młodzieńcze, zapalone, a tu się okazało, że nie zdał egzaminu. I Barnaba stanął przy nim. Po raz kolejny zapłacił wielką cenę własnej reputacji, bo idąc z Pawłem mógłby być na miejscu Sylasa i dziś nie mówilibyśmy, że Paweł z Sylasem śpiewali w więzieniu, tylko Paweł z Barnabą i Barnaba byłby dalej na ustach wszystkich jako uczestnik tych wszystkich dzieł, do których Duch Święty prowadził apostoła Pawła. Ale Barnaba spokojnie wycofał się i poszedł z tym młodzieńcem z powrotem. Na pewno nie jeden raz mówiąc, słuchaj, ale ja jestem z tobą. To wszystko pokonamy. Wydoroślejesz, zrozumiesz pewne rzeczy, nauczysz się. I jeszcze na pewno wierzę w to, że staniesz i będziesz skuteczny w służbie. I tak się też stało. Bracia i siostry, kończąc, chciałbym dzisiaj powiedzieć tak. Przedstawiłem wam człowieka, Barnaby, którego pocieszanie, zachęcanie związane z gotowością płacenia tak wysokiej ceny spowodowało, że dzisiaj nasz Nowy Testament ma 2/3 ksiąg więcej niż by to było, gdyby Pawła nie było. Człowiek, który był skazany przez wszystkich na nihil, na zapomnienie, na po prostu niezwracanie uwagi. Barnaba poprzez swoje zachęcanie wyprowadził go na scenę Nowego Testamentu. Ba, był to człowiek, narzędzie Boże, które Bóg wykorzystał do tego, że dzisiaj oprócz czterech Ewangelii i dzieł apostolskich mamy tak wiele listów. Owszem, jeszcze są dwa listy Piotra, jest objawienie Jana i trzy listy Jana, a reszta z tych 27 ksiąg Nowego Testamentu to listy apostoła Pawła. Ileś tam mądrości, ileś tam nauki, ileś tam cennych rzeczy dla Kościoła przez wszystkie wieki. Gdzie byłby Paweł, gdyby nie Barnaba? Gdzie byłby Jan Marek, gdyby nie Barnaba? I kończąc, chciałbym pozostawić wam pytanie. Czy znasz kogoś? Albo czy Duch Święty pokazuje ci kogoś? Może nieznaczącego, może dziś wzgardzonego, kto potrzebuje zachęty. Kto potrzebuje wyjścienia. Kto być może dzisiaj jest na marginesie i nikt na niego nie chce zwracać uwagi, bo pamiętają jego przeszłość. On potrzebuje Barnaby. On potrzebuje człowieka pełnego Ducha Świętego, o dobrym sercu, który jest gotów zapłacić cenę. A może ktoś z twoich przyjaciół, z twoich znajomych, zrezygnowany, załamany, bo to czy tamto się mu nie powiodło i dalej nie widzi dalej swojej drogi jako chrześcijanin. Czy jak myślisz, on nie potrzebuje Barnaby? A kto nim może być? Kto może być tym Barnabą? Otwórz swoje serce na Ducha Świętego, a on ci podpowie, że być może to ty powinieneś stać się Barnabą dla kogoś. Wiecie, jest tak wielu ludzi dziś w Kościele. Ja już nie mówię poza Kościołem, w Kościele, którzy potrzebują zachęty, którzy potrzebują inspiracji, którzy gdzieś byli na świeczniku, ale dzisiaj ich nie ma, dzisiaj jest czymś zrażeni, być może własną głupotą, błędem czy czymś. I co my wolimy robić? Mówić o tym, on wtedy kiedyś był wielki, ale dzisiaj jest nikim. I to jest wiadomość, i to jest informacja. Zamiast informacja, że on potrzebuje Barnaby. Że ten ktoś, aby zostać przywrócony do służby, aby zostać przywrócony do członkostwa w Kościele, do funkcji, do jakiejkolwiek służby w zborze, potrzebuje Barnaby. Czy aby ty nie jesteś do tego powołany? Porozmawiajmy o tym z Bożym Duchem. Wszechmogący, dobry nasz Boże i Ojcze. Ty, który tak wspaniale użyłeś Barnabę, aby stanął obok Saula, aby wyprowadzić go z jego załamania, z jego rezygnacji, z jego wycofania. Panie, szył namioty i wydawało mu się, że to jest jego docelowe zajęcie. Ale Barnaba, posłałeś go i w twoim imieniu przywrócił go Kościołowi wszechczasów. Wdzięczni jesteśmy, Boże, za Barnabę. Wdzięczni jesteśmy za tego twojego sługę, który praktycznie pozostaje bezimienny, tak niewiele o nim wiemy. Ale dzięki jego służbie pojawił się ktoś, kto jak gwiazda świeci na nieboskłonie. Jest wspaniałym, potężnym twoim świadectwem dla Kościoła wszystkich wieków. Pokaż nam, Panie, dzisiaj ludzi, którzy być może sobą nie rokują żadnego wielkiego potencjału, który byśmy my widzieli. Raczej widzimy upadki, widzimy niedoskonałości. Proszę Ciebie o serce Barnaby. Warnaby, który gotów byłby stanąć przy takim człowieku, z którego być może dzisiaj, od którego dzisiaj się wszyscy odsuwają, ale jutro wspominać będą wielkie dzieła i wspaniałe rzeczy, których dzięki łasce Twojej dokonywać będzie. Ale dziś jest potrzebny Barnaba. Dziś potrzebny jest siostra czy brat tej społeczności, gotów zapłacić cenę, by stanąć obok. O to się modlę, Panie, aby to błogosławieństwo wzajemnego zachęcania stało się udziałem i tego zboru, i tej społeczności. Amen.